radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj doktor habilitowana inżynier Justyna Kucińska-Lipka, profesor Politechniki Gdańskiej, badaczka z Katedry Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W zakresie zainteresowań pani profesor są prace badawczo-wdrożeniowe, ekspertyzy, analizy dotyczące technologii polimerów oraz przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. O co to wszystko chodzi, za chwilę będziemy wyjaśniać, ale profesor Justyna Kucińska-Lipka ma w swoim naukowym dorobku wiele prac, które były cytowane ponad 1200 razy. Ma też na koncie kilka patentów i nagród na targach innowacji związanych z polimerami. Jak to się stało, że pani profesor zainteresowała się pracą naukową właśnie w tym zakresie, w zakresie polimerów?
Jak wiele rzeczy w naszym życiu, troszeczkę z przypadku. Gdy zrobiłam doktorat, zrobiłam na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Chemicznym. Moimi promotorami był profesor Adolf Balas i pani profesor Helena Janik. Zostałam zatrudniona w Katedrze Technologii Polimerów. I pani profesor Helena Janik była doskonałym znawcą mikroskopii, różnych materiałów, w tym poliuretanów, które miały zastosowania w medycynie. Jako że jest to temat, który jest bardzo chwytliwy dla serca człowieka, postanowiłam zacząć pracę nad poliuretanami, które mogą mieć zastosowanie w medycynie. Zaczęłam od prostych badań wytwarzania pianek poliuretanowych o różnej sztywności, które można by było stosować jako jakieś substytuty kości, a potem to naturalnie zaczęło ewoluować. Pojawiały się nowe osoby, które chciały realizować ze mną tą tematykę, nowi doktoranci, którzy wprowadzali też swoje nowe pomysły i tak zaczęły się badania naszego zespołu na temat medyczny.
Nam się kojarzy tworzywo sztuczne po prostu z plastikiem. Nie wiem, czy dobrze nam się kojarzy, czy polimer to może być też taki plastik. Co to tak właściwie jest, jakbyśmy mieli wytłumaczyć naszym słuchaczom, o czym my tak naprawdę mówimy?
Polimery to nie tylko te tworzywa sztuczne, które są w naszym otoczeniu jako materiały opakowaniowe. Polimery to są związki wielkocząsteczkowe, mogą być naturalne, na przykład kolagen, chitozan, kwas hialuronowy, mogą być syntetyczne, czyli te, które znamy najczęściej wokół nas są polietylen, polipropylen, polistyren czy poliuretan, ale także te, które modyfikujemy substancjami syntetycznymi, naturalne, na przykład azotan celulozy, albo syntetyczne, modyfikowane naturalnymi. To jest ogromna grupa związków wielkocząsteczkowych. W momencie, kiedy do takiego polimeru dodamy jakiegoś napełniacza, barwnika, plastyfikatora, wtedy otrzymujemy tworzywo. I mogą być tworzywa właśnie sztuczne, które najczęściej są wokół nas w postaci na przykład ram okiennych, wykładzin podłogowych, czy też farb i lakierów.
Czyli to wszystko nas otacza, a mówiąc o polimerach, my często też używamy takiego sformułowania biomateriały, bo te polimery i biomateriały, biomateriał jest chyba szerszym pojęciem, prawda, czy odwrotnie?
Biomateriał według definicji to jest wszystko to, co ma kontakt z tkanką, organizmem lub mikroorganizmem. Biomateriały możemy podzielić na te wykonane z metali, z ceramiki i z polimerów. Czyli
wchodzi biomateriałów, tak?
Tak, ale tylko ten, który ma kontakt z naszym organizmem.
No, ale można powiedzieć, że wykładzina na podłodze też ma kontakt z naszym organizmem.
Tak, i jeśli jest to wykładzina, która jest sprzedawana do szpitala albo do przychodni, musi przejść odpowiednią certyfikację i wtedy jest to biomateriał, jeśli pacjent na
niej
stoi.
Nawet jeśli jest całkowicie plastikowa.
Tak, dokładnie.
Czyli
tak samo
jest
z ceramiką. Jeżeli jemy z talerza, bądź też ten talerz jest wystawowy, służy nam do wystawienia jakichś słodyczy, jest to tylko ceramika. Ale jeżeli tą samą ceramikę użyjemy na przykład jako koronę zęba i ma kontakt z naszym organizmem, wtedy ta ceramika jest bioceramiką.
Czyli żeby ze zwykłego plastiku ceramiki stać się biomateriałem, trzeba mieć przeprowadzone na danym materiale badania i certyfikat, tak?
Dokładnie tak.
A jak w ogóle w praktyce wyglądają takie badania nad materiałami bio? Bo tak sobie myślę, że to pewnie są jakieś godziny spędzone w laboratorium. Jak to wygląda w praktyce?
W praktyce prace laboratoryjne wyglądają troszeczkę bardziej skomplikowane, niż może nam się to wydawać. Ze względu na to, że najpierw musimy mieć jakąś koncepcję działań. Nie jest dobrą drogą szukanie w ciemno jakichś super materiałów czy jakichś osiągnięć spektakularnych. Musimy znać swój cel. Czy chcemy otrzymać nowy związek, czy chcemy go zaaplikować w nowe miejsce, czyli nadać mu jakieś charakterystyczne właściwości, czy chcemy go przetworzyć jakąś nową technologią. Wtedy rozpoczynamy po przeglądzie literaturowym takie badania i szukamy swojej ścieżki. To są godziny prac spędzone w laboratorium, bo to nie jest tylko synteza związków, ale także nadanie im charakteru użytkowego. W takim przypadku najlepiej jest po prostu w pewnym momencie powiedzieć sobie dość, zatrzymać się, przeanalizować materiał jeszcze raz, poszukać nowych rozwiązań, które są opisane w literaturze, spróbować je wprowadzić i zmodyfikować.
Czyli rozumiem, że naukowiec, chemik mówi sobie tak, chciałbym do tego polimeru wprowadzić jakąś substancję, jakiś związek, żeby na przykład ten polimer powiększał swoją objętość, albo na przykład wydzielał jakąś substancję, żeby nauczył się wydzielać na przykład lek. Tak. Albo coś w tym stylu, tak?
Ale
czyli zaczynamy
mieć...
od końca trochę jakby,
tak,
czyli od tego efektu.
Tak, bo musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć i musimy poznać podstawy teoretyczne tego procesu. I jak już to wiemy, możemy szukać tych materiałów. Ale praca naukowca to nie jest tylko badania laboratoryjne i jakieś przeglądy literaturowe. Praca naukowca to też jest opisywanie swoich rezultatów badań w publikacjach naukowych, patentowania zupełnie nowych rzeczy, komercjalizacji wyników, które już mamy.
Komercjalizacji, czyli,
sprzedaży
do pieniędzmi.
Tak, tak. Możemy, jeżeli wyrób jest użytkowy i znajdziemy zainteresowane firmy, możemy sprzedać prawa do patentu, czy też swoje know-how, czyli wiedzę, jak to zrobić, żeby wprowadzić do produkcji.
To poproszę kilka przykładów. Jakie na przykład patenty pani ma i co się udało skomercjalizować?
W naszym zespole stawiamy właśnie na materiały użytkowe. Udało nam się opatentować materiały kompozytowe. To są materiały składające się z poliuretanów i pyłu gumowego. Wraz z doktorem Sienkiewiczem, który był kierownikiem wdrożenia, te materiały zostały wdrożone w firmie i są produkowane obecnie. A drugim takim
Do czego one służą?
One mogą służyć jako materiały do wykładzin podłogowych, takich bezpiecznych placy zabaw, które są miękkie, tanie, bo mają bardzo dużo odpadów w postaci recyklatu z opon, poużytkowych już opon samochodowych, a poliuretan, który jest najdroższy w tym całym kompozycie, jest tylko lepiszczem. Drugim takim osiągnięciem w naszym zespole jest sprzedaż licencji na otrzymywanie biodegradowalnego tworzywa sztucznego, które ulega kompostowaniu w określonych warunkach.
Licencje... To się wydaje nieprawdopodobne, bo wszyscy krzyczą, że tworzywa sztuczne to latami, wiekami wręcz się rozkładają.
Tak, i tutaj mało osób wierzyło w sukces tego projektu, ale wraz z doktorem Sienkiewiczem, który również jest kierownikiem tego wdrożenia, wprowadziliśmy zmiany w tym materiale, tak, że firma Bioplast POM zainteresowała się tym wynalazkiem, kupiła prawo wyłączne do korzystania i w obecnej chwili jest uruchamiana produkcja wielkotonażowa takiego materiału w ich siedzibie.
A do czego na przykład taki materiał mógłby służyć? Zastąpić po prostu plastik, ten taki, nie wiem, w opakowaniach chociażby?
Dokładnie, ponieważ od 2019 roku zmieniły się trendy wśród 9 artykułów jednorazowego użytku. Dyrektywa unijna z 5 czerwca 2019 roku wprowadziła zakaz stosowania tworzyw sztucznych albo tworzyw naturalnych, w których zachodziły jakiekolwiek przemiany chemiczne, na wyroby jednorazowego użytku w postaci talerzyków, widelczyków, łyżeczek, noży,
słomek,
czy też patyczków do balonów.
No i właśnie teraz nauka szuka takich tanich odpowiedników, tak? Tego, żeby można było wdrażać na szeroką skalę jakieś biodegradowalne substancje, które zastąpią ten plastik.
Tak, tylko problem jest w tym, że do 2019 roku szukaliśmy materiałów, które będą szybko ulegały degradacji. Wprowadzaliśmy do tych związków syntetycznych jakieś naturalne dodatki, które przyspieszały proces rozpadu, dezintegracji tych materiałów, ale nieprawdziwej degradacji czy biodegradacji. Powodowało to, że te tworzywa sztuczne w postaci opakowań, jak wpadały do naszego środowiska, dezintegrowały się, czyli rozpadały się na malutkie kawałeczki unoszone w powietrzu.
Ale nadal były plastikiem.
Tak, i teraz znamy je pod nazwą mikroplastiku. Teraz trend jest zupełnie inny. Szukamy produktów naturalnych, ze źródeł odnawialnych, takich, w których nie zachodzi przemiana chemiczna, czyli podczas procesu degradacji nie będą wytwarzały się mikroplastiki.
Czyli to nauka, rozumiem, bada teraz te substancje. Jakie to są na przykład substancje, które w ogóle brane są pod uwagę w tych badaniach?
Na przykład skrobia termoplastyczna. W naszym przypadku w tej umowie licencyjnej, którą udało nam się sprzedać, mamy wyroby ze skrobi termoplastycznej, która jest tak naprawdę w pierwszej postaci mąką ziemniaczaną, którą każdy zna. Dodawane jest do niej glicerol, który też każdy z nas zna. W procesie wytłaczania ta skrobia jest uplastyczniana i wtedy możemy ją wzmacniać dodatkowo innymi substancjami naturalnymi w postaci różnych włókien i otrzymywać produkt wzmocniony. I
że jak się zupę do takiego talerza wleje, to nie będzie ciekło, tak?
W takiej postaci, w której teraz powiedziałam, rozmięknie. Trzeba dodać jeszcze odpowiednich środków, które nadadzą odporność na temperaturę i one też muszą być naturalne i środków, które będą zapobiegały wchłanianiu przez ten układ
ale
wody.
To po tych dodatkach nie zaszkodzi rozkładowi, tak? Będzie można później to zutylizować i nie będzie tych pyłów, o których pani, tych cząsteczek plastiku, tak?
Tak, ze względu na to, że wszystkie produkty, które tam dodajemy, są produktami naturalnymi, możemy wyrzucić gdziekolwiek to opakowanie, czy też wyrób jednorazowy i jest on pożywieniem dla mikroorganizmów lub innych organizmów. Badaliśmy takie nasze materiały w środowisku wodnym. Te materiały są doskonałym pożywieniem dla błotniarki stawowej i małżoraczków. Badaliśmy te materiały w kompoście przydomowym i w procesie już takiego przemysłowego kompostowania i nie wytwarza tam się żaden mikroplastik. Te materiały bardzo szybko degradują, a zmiana substancji względem siebie wziętych do tego procesu pozwala na zróżnicowany czas degradacji tego materiału.
Proszę powiedzieć, czy koszt produkcji takich materiałów, takich naczyń na przykład chociażby, no on w tej chwili pewnie jest wyższy niż tych plastikowych, czy nie, czy niekoniecznie? Czy to również
są tanie technologie? W obecnej chwili,
gdy
zdrożała nam ropa naftowa, zdrożały niesamowicie też wszystkie granulaty syntetyczne, zarówno polietylen, jak i polipropylen. Skok jest ogromny, cenowy i bardzo dynamiczny. Mąka ziemniaczana w obecnej chwili trzyma się jeszcze w cenie, nie wiadomo, co przyszłość nam przyniesie, ale w obecnej chwili te koszty są na dobrym poziomie.
Wydobycie ropy na pewno będzie zawsze droższe niż uprawa ziemniaków chyba.
Chyba tak.
A w jakich dziedzinach człowiek tak naprawdę na co dzień może zetknąć się z biomateriałami? Bo tutaj już trochę o tym powiedziałyśmy, ale my czasami nie mamy nawet świadomości, prawda, że to są wszystko materiały, no, które mają ten przydomek bio.
Dokładnie. Nie zwracamy uwagi nawet na to, co nas otacza, a tak naprawdę codziennie mamy kontakt z biomateriałem, bo myślę, że każdy z nas ma wypełnienie ubytku w zębie. To jest nic innego jak wypełnienie biomateriałem. W niektórych przypadkach są to biomateriały polimerowe, czyli te plomby światłoutwardzalne. Implanty zębowe, protezy zębowe, to wszystko są wykonane materiały z bio. materiałów.
W ogóle chyba w medycynie, prawda? Bardzo duży i szeroki zakres tych materiałów bio, bo różne zastawki serca, przecież to są wszystko takie sztuczne, nienaturalne, tak?
Albo połączenia materiałów syntetycznych i naturalnych. W ortopedii mamy protezy kończyn, mamy śruby zespalające kości, cementy uzupełniające ubytki kostne. To wszystko są biomateriały. W układzie sercowo-naczyniowym różnego rodzaju cewniki, protezy naczyniowe, elementy obudowy stymulatora serca, urządzenie wspomagające pracę serca. W medycynie estetycznej implanty piersi, wypełnienia zmarszczek na przykład kwasem hialuronowym. To też są biomateriały. W farmacji jako nośniki leków są stosowane różne biomateriały. W kosmetologii żaden krem praktycznie nie jest wytworem w pełni syntetycznym czy w pełni naturalnym. Tam są polimery albo syntetyczne, albo naturalne, albo takie semisyntetyczne. Także spotykamy się z biomateriałem od momentu, kiedy się skaleczymy i naklejamy plaster, który jest wykonany z biomateriału, poprzez wizytę u lekarza, gdy siadamy na kozetce, która jest pokryta wyrobem biomateriałowym, bo musi przejść odpowiednią certyfikację. Wszystko, co ma kontakt z nami, to jest biomateriał.
Ja tak sobie myślę, czy nowe możliwości, nowe zastosowania, to jest ten kierunek poszukiwań naukowców, czyli użyteczność dla człowieka jakby z jednej strony, a z drugiej strony wymiana, stopniowa wymiana tych wszystkich plastików, które nas otaczają, na takie materiały właśnie biodegradowalne. To jest taka przyszłość?
Przyszłość zależy od podejścia rynku i od podejścia naukowców. Na pewno na rynku poszukiwania są nowych materiałów, które będą w pełni degradowalne, które będą spełniały wymagania dyrektywy unijnej, ale także poszukiwane są zupełnie nowe materiały, bądź te, które są już znane, ale można je zmodyfikować albo przerobić nową technologią na coś bardziej użytecznego. Szukamy cały czas różnych rozwiązań. To wszystko zależy od tego, w jakiej dziedzinie czujemy się specjalistami i co możemy rozwinąć w swoich badaniach. Na pewno szukamy wyrobów, które mogą zastąpić ten znany nam wszystkim syntetyczny polimer, jakim jest polietylen, polipropylen w przemyśle opakowaniowym, ale też szukamy nowych syntetycznych materiałów o bardzo wysokiej wytrzymałości, super lekkich albo przewodzących.
Ale trochę chyba żeśmy znaleźli, bo te takie kiedyś plastikowe zupełnie reklamówki, tak zwane, w sklepach, no zostały zastąpione takimi torbami, też plastikowymi, ale z takiego plastiku trochę innego, prawda?
Tak, tylko tutaj jest problem, że my nadal nie mamy odpowiedniej zbiórki odpadów komunalnych, ponieważ my dalej nie wiemy, czy torba z podpisem kompostowalna, oksydegradowalna, czy ona ma trafić do odpadów z tworzyw sztucznych, bioodpadów, czy do zmieszanych.
Tak.
Dokładnie. I tutaj pojawia się problem, bo często nieprawidłowa segregacja już na etapie gospodarstwa domowego wcale nie ułatwia nam życia, tylko wręcz utrudnia, bo potem ten proces recyklingu tych materiałów jest utrudniony. Więc my z jednej strony sobie pomagamy, szukając nowych rozwiązań, nowych materiałów i nowych ich zastosowań w użytku codziennym, a z drugiej strony brak przeszkolenia prawidłowego o dostępności takich materiałów na rynku powoduje, że zaburzamy gospodarkę recyklingu tych odpadów, które tak naprawdę łatwo jest poddać recyklingowi, jeśli są odpowiednio przygotowane do tego recyklingu.
A tak z takiego pani doświadczenia i wiedzy, które materiały podlegają najdłuższemu recyklingowi, to znaczy najdłużej albo w ogóle nie da się ich zutylizować, jak to wygląda?
Wszystkie materiały typu poliolefina, polietylen, polipropylen.
Nazwijmy to po imieniu, co to jest? Butelki?
To są te nasze opakowania, foliówki, wszystkie pojemniczki po jogurtach. Te materiały da się w bardzo prosty sposób poddać recyklingowi, na przykład mechanicznemu. Posortować, zmielić i znów użyć do wyrobów. Inny rodzaj tworzyw sztucznych to na przykład te butelki PET, które mamy. Można je albo tak samo przetworzyć jak te, o których wcześniej mówiłam, albo podać recyklingowi chemicznemu, czyli otrzymać z nich surowce i z tych surowców znowu otrzymać gotowy materiał. Problemem są materiały, które są materiałami kompozytowymi, czyli na przykład narty, deska snowboardowa, kaski, czyli tam, gdzie mamy żywicę wzmacnianą włóknem szklanym, włóknem kewlarowym czy węglowym. To są materiały, które nie możemy poddawać recyklingowi, bo nic z nich nie otrzymamy. One na ogół idą już do spalarni jako materiał energetyczny. To są najgorsze materiały pod kątem recyklingu, ponieważ już nie można drugi raz wprowadzić ich do obiegu i ta gospodarka tego recyklingu, tych materiałów
nie jest gospodarką zamknięta. I też nie są biodegradowalne, żeby...
Nie, te materiały nie mogą niestety być degradowalne ze względu na to, że są napełniane włóknami, które nie mają takich zdolności.
Doktor habilitowana inżynier Justyna Kucińska-Lipka, profesor Politechniki Gdańskiej, badaczka z Katedry Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej jest z nami. Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.
Radiowo naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor habilitowana inżynier Justyna Kucińska-Lipka, profesor Politechniki Gdańskiej, badaczka z Katedry Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Chciałam zapytać Panią, czego tak naprawdę, wrócić do tego trochę, czego tak naprawdę szukają naukowcy, w jakim kierunku rozwijają się te badania, czy szukamy naturalnego, czy czegoś nowego, sztucznego, to tak już potocznie mówiąc, czy są jakieś takie materiały, które w Pani opinii mogą zrewolucjonizować nasze życie, nie wiem, na przykład spowodują, że wycofamy te wszystkie plastiki, poliuretany, tak, bo nawet ciężko jest wymówić, które zdominowały nas jednak przez te lata. I jak to wygląda teraz w praktyce, jeśli chodzi o badania? Czym się świat zajmuje, może tak zapytam?
Jest kilka trendów rozwijanych w obecnym czasie w kierunku nowych materiałów polimerowych. W przemyśle motoryzacyjnym, w elektronice, w lotnictwie, w wojskowości szukamy super wytrzymałych, super lekkich materiałów, które będą miały ogromne właściwości użytkowe. W medycynie za to szukamy materiałów, które będą miały konkretny zespół właściwości, najlepiej taki, aby jak najlepiej imitował tkankę naszą ludzką. No i to, co mówiliśmy, szukamy cały czas materiałów, które nie będą miały negatywnego wpływu na nasze środowisko. Stosujemy zarówno substancje...
A to jest w ogóle możliwe znalezienie tego wszystkiego? Pewnie tak, skoro szukają naukowcy.
Ponieważ mamy tylu naukowców, tyle polimerowców, tylu materiałowców, że każdy ma jakąś swoją ścieżkę, którą opracowywuje i te materiały pojawiają się, doniesienia. Tylko niektórzy kończą swoje prace na etapie laboratoryjnym, i te materiały nigdy nie ujrzą światła dziennego z różnych względów. Albo są bardzo drogie, proces ich certyfikacji nie został sfinansowany, albo wydajność tych reakcji jest tak mała, że nie opłaca ich się wprowadzać na rynek. Ale co i już słyszymy o nowych zastosowaniach, nowych materiałach, o jakichś modyfikacjach albo nowych technologiach wytwarzania jakichś przedmiotów z tych materiałów, które zmodyfikowano, a które znaliśmy.
Jeśli mówimy o tej modyfikacji, to warto może opowiedzieć o tak zwanej macierzy biologicznej, ADM. To jest zmodyfikowana macierz, czyli jakby takie tkanki zwierzęce pozbawione
wszystkiego tego, co organizm nas już mógłby odrzucić.
I czy te macierze są w stanie na przykład zastąpić, nie wiem, skórę człowieka, jakieś tkankę łączną, inne tkanki, mięśnie i tak dalej, i tak dalej? Bo to już w medycynie
to jest
stosowane, już jest,
tak. Chyba nawet od lat 90. w Stanach Zjednoczonych u kobiet po mastektomii były wprowadzane takie macierze ADM w celu rozciągnięcia tkanki i możliwie jak najgłębszego umiejscowienia implantu. My też stosujemy bardzo często oprócz tych naturalnych od zwierzęcych produktów tak zwane siatki. Te siatki mogą być z naturalnych polimerów wykonane, z fibryny, kolagenu, chitozanu. Mogą być też modyfikowane substancjami syntetycznymi te siatki.
Czyli to są siatki na przykład używane kiedy? Jak na przykład jest przepuklina, tak?
Tak, operacja to są przepukliny. Siatki przepuklinowe. One najczęściej są wykonane z poliolefin, czyli polipropylenu albo polietylenu, ale też już są zupełnie nowe grupy materiałów, które wchodzą na te siatki, czyli te materiały naturalne, modyfikowane jakimiś syntetycznymi.
Czy to ma jakiś wpływ później na organizm człowieka? Jak wy badacie to właśnie, czy ktoś sprawdza, jak to będzie działało, czy nie będzie odrzucone, bo pacjent taki, który dowiaduje się, że dostanie taką poliuretanową siatkę albo jakąś z jakiegoś innego, to może się trochę obawiać, że to takie sztuczne i co to będzie we mnie robiło, co się będzie działo.
Materiały, które mają mieć zastosowanie z naszą tkanką, w zależności od tego, czy to będzie kontakt zewnętrzny, czy wewnętrzny, krótkotrwały, czy długotrwały, przechodzą odpowiedni szereg badań zgodnie z normą 10993 i te materiały są badane pod różnym kątem. Czy nie uwalniają jakichś substancji podczas użytkowania, czy nie wywołują stanów zapalnych, czy ulegają degradacji z wydzieleniem jakichś szkodliwych składników, czy można je poddawać różnym procesom sterylizacji. To jest szereg badań, około 25 załączników ma taka norma i materiały, które są przeznaczone do wszczepiania w nasz organizm i do tego długotrwałego kontaktu z naszym organizmem, czyli powyżej 2 lat, przechodzą największą ilość badań. Te badania są długotrwałe, zawierają odpowiednie fazy badań klinicznych i tym samym są kosztowne. Dlatego nie wszystkie materiały albo nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić na wprowadzenie nowych produktów z nowych materiałów do tych zastosowań.
A czy to jest możliwe, czy to raczej jest taka fantazja, że można by było stworzyć taki materiał, który byłby syntetykiem z jednej strony, a z drugiej strony mógłby podlegać ukrwieniu i wtedy na przykład zastępować żywe tkanki. Właśnie sobie wyobrażam to jako jakieś elementy może kośćca albo mięśniowe, czy właśnie skórne, takie macierze, tak? Czy jak to nazwać fachowo, które, czy to jest w ogóle realne, żeby plastik przewodził krew?
To znaczy do końca on nie przewodzi sam w sobie tej krwi, ale możemy otrzymywać tak zwane rusztowania tkankowe. To są takie trójwymiarowe struktury, które podtrzymują funkcję organizmu uszkodzonej tkanki albo wspomagają funkcję organizmu bądź też uszkodzonej tkanki. I te takie wymiarowe struktury troszeczkę wyglądają jak nasza gąbeczka, której używamy do mycia naczyń. Mają odpowiednie wielkości porów i wszczepione do organizmu powodują, że komórki zagnieżdżają się na tym materiale, przerastają ten materiał i stanowią podtrzymanie struktury tej uszkodzonej naszej tkanki.
Czyli tak, pani mówi, jakby to już działało, tak jest, tak?
Tak, i takie substytuty takie są wszczepiane. Mogą być 2 rodzaje materiały, które degradują w naszym organizmie. Czyli takie rusztowanie wszczepiamy w miejscu na przykład dużego ubytku skóry po oparzeniu, wysiewamy na nim nasze komórki fibroblastów, dajemy też pożywkę, czyli modyfikujemy substancjami aktywnymi te rusztowania i te rusztowania porastają naszą właściwą tkanką.
Takie małe laboratorium na człowieku.
Tak, ale mało tego, mogą być jeszcze takie, które same degradują do naszego organizmu w tym czasie, w którym porasta nowa tkanka, dzięki czemu tylko jeden zabieg pacjent przechodzi. Tego typu też są implanty kostne. Przy dużych złamaniach kości często wstawiane są śruby metalowe, a w obecnym czasie wstawiane są implanty degradowalne do kości, wykonane z tworzyw sztucznych i wtedy nie trzeba po pół roku usuwać takiej śruby, ponieważ ta śruba zdegraduje w odpowiednim czasie w naszym organizmie.
A proszę powiedzieć, czy biomateriały, one mogą być też na przykład nośnikami leków? Tak. Czyli na przykład można jakiś lek wszczepić w organizm człowieka chorego, przez jakiś czas ten lek będzie się wydzielał z tego implantu, i miejscowo, na przykład właśnie przy takiej połamanej, złamanej kości albo przy guzie nowotworowym działał, tak? A potem też ulegnie biodegradacji.
Tak, takie rzeczy są jako najnowsze trendy w badaniach medycznych nad materiałami, które są materiałami degradowalnymi, ale już część z nich znalazła zastosowanie w praktyce. Takie materiały to na przykład płytki łączące kości. Przy złamaniach kości wykonywane są z materiałów degradowalnych, które jeszcze są zmieszane na przykład z hydroksyapatytem, czyli składnikiem bardzo zbliżonym do naszej kości, bądź też substytutem naszej kości. I one podczas degradacji uwalniają ten hydroksyapatyt i tym samym wspomagają proliferację komórek osteoblastów, czyli tych komórek kostnych.
Proliferację, czyli powstawanie jakby nowych, tak?
Takie namnażanie się, osadzanie się, wzrost tych komórek. Mhm. Takie nośniki leków to też stenty. Stenty, które mamy wszczepiane w różnych schorzeniach kardiologicznych, często są powlekane związkami przeciwzakrzepowymi. I wówczas takim nośnikiem tego związku przeciwzakrzepowego heparyny jest polimer.
To jest stent, to wytłumaczę, to jest taki balonik, który umieszczany jest, albo takie rusztowanie może bardziej, które umieszczane jest w naczyniu
krwionośnym,
tak, żeby na przykład nie
żeby rozszerzyć
tą żyłę, światło tego tak, naczynia, żeby krew
z
mogła
balonika wtedy się zsuwa taką jakby spiralkę i ta spiralka to jest stent i ten stent jest często powlekany środkami przeciwzakrzepowymi. Ale również w lekach mamy, na przykład w nowoczesnych terapiach stosujemy polimery jako nośniki leków, na przykład w chorobie Alzheimera dostarczane są leki na nośniku, który nazywa się dendrymerem. To jest polimer, który nie ma prostego łańcucha, tylko taką gwiazdkę w postaci drzew. I w gałązkach tego drzewka, czyli w jamach, zamknięte są substancje aktywne, które otwierają się co pewien czas w określonym środowisku i uwalniają ten lek w miejscu, w którym chcemy, aby był zastosowany.
Często też naukowcy poszukują w onkologii chociażby takich nośników, które by trafiały na odpowiednie na komórkach nowotworowych, prawda, otwierały te zamki, tak? Czyli generalnie otwierały te komórki i żeby można było bezpośrednio do guza nowotworowego podać lek, żeby nie działać na te komórki, które są zdrowe.
Tak, tylko... i to jest ta terapia celowana. Ta terapia celowana wykorzystuje też polimery w postaci białek, bo białka to też są polimery. Wówczas zachodzi reakcja między właśnie odpowiednimi strukturami, między tkanką, która jest już tkanką chorą, a tym białkiem, które jest nośnikiem substancji aktywnej. I wtedy mamy taką terapię celowaną tylko w konkretne miejsce, mniej obciążającą organizm chorego. Taka terapia też jest z użyciem innego biomateriału, jakim są cząstki metali, ponieważ dostarczana jest bezpośrednio do guza, kumulowana w guzie, a następnie w polu magnetycznym rozgrzewana taka cząsteczka i dzięki temu możemy działać na guza tylko w miejscu, w którym on ma swoje umiejscowienie. Takie rzeczy też są często stosowane, polimerowe nośniki leków, jako na przykład powłoki. Miałam przyjemność pracy wraz z panią profesor Agatą Kodwasik nad igłami biopsyjnymi, które są wprowadzane do organizmu już chorego człowieka, który ma podejrzenie przerostu gruczołu prostaty, czy też nowotworu gruczołu prostaty. I taka osoba musi przed biopsją przyjmować antybiotyki. My na zlecenie firmy wykonałyśmy powłokę hydrożelową, zawierającą antybiotyki, które przyjmuje pacjent przed zabiegiem biopsji, uwalnianą tylko i wyłącznie w miejscu wkłucia. I uwalniana była
odpowiednia dawka. Czyli nie działająca na cały organizm, tylko...
tylko w miejscu celowanym, tak. Mhm. To są tak zwane terapie celowane.
No chciałam tutaj przy tych hydrożelach się zatrzymać, bo w kręgu pani zainteresowań są właśnie hydrożele. Co to takiego jest? Bo my znamy na przykład opatrunki hydrożelowe. One są w użyciu też wiele lat. Na oparzenia zwłaszcza na przykład używane, ale to nie jest jedyne zastosowanie hydrożeli, prawda?
Nie, to nie jest jedyne zastosowanie hydrożeli. Hydrożele znalazły zastosowanie w medycynie jako materiały opatrunkowe, na przykład na opuchnięte oczy, zmęczoną skórę. Możemy je chłodzić, możemy je przykładać, przynoszą nam ulgę. W postaci plasterków na odciski, gdzie uwalniane są z nich substancje, w tym przypadku kwas acetylosalicylowy, możemy takie powłoki hydrożelowe stosować jako składową opatrunków. I na przykład pan Paweł Szarlej w ramach swojego doktoratu otrzymuje takie wielowarstwowe opatrunki. Każda z tych warstw uwalnia inną substancję aktywną. To może być substancja wspomagająca proces gojenia się skóry, na przykład kolagen, wspomagająca ten proces, witamina C, i warstwa na przykład hydrożelowa, która uwalnia antybiotyk.
Czyli wielowarstwowe to znaczy, że przyklejamy i po kolei każda warstwa oddziaływuje, tak?
Tak.
W jednym opatrunku.
Dokładnie.
Czyli leczenie, nie trzeba zmieniać tego opatrunku co ileś tam godzin na inny.
Nie, ten opatrunek, wyliczamy sobie, ile może trwać proces gojenia takiej rany i każda z warstw uwalnia swoją substancję.
Ale to nie jest jakaś gruba
nie, to nie są grube warstwy, nie. To są cieniutkie warstwy zawierające odpowiednie substancje aktywne. Innym zastosowaniem hydrożeli jest na przykład biodruk. Pani Edyta Piłat w ramach swojego z kolei doktoratu otrzymuje tusze do biodruku, czyli do tego druku 3D, w którym nie drukujemy z klasycznych materiałów w postaci na przykład filamentu czy proszku, tylko w postaci hydrożeli. Te hydrożele są po to tam, żeby móc współdrukować z komórkami, naszymi komórkami ludzkimi. Ten trend ma największą przyszłość w medycynie regeneracyjnej.
W jakim zakresie będzie można na przykład zastosować taki biodruk hydrożelowy?
Takie biodruki są już teraz stosowane jako na przykład druki tkanek miękkich, tkanek chrzęstnych. Możemy wydrukować już w obecnej chwili kawałek ucha. Są doniesienia, że drukujemy kawałki mięśnia sercowego, wątroby, które podejmują funkcję, dzięki czemu nie musimy tych biomateriałów sprawdzać na organizmach żywych, na zwierzętach, tylko możemy sobie testować je w takim środowisku już bardziej naturalnym. Ale inne zastosowanie jeszcze hydrożeli to są na przykład do powlekania różnego rodzaju stentów czy implantów, i takie rzeczy robi na przykład pan Przemysław Natowski, który projektuje i drukuje w technologii 3D stenty donosowe. To jest projekt, który realizujemy z Gumedem. Stenty donosowe, i te stenty są pokrywane tym hydrożelem, żeby uwalniać substancję przeciwzapalną i wspomagającą proces regeneracji, na przykład po zabiegu na przegrodzie nosowej czy też na zatokach. Więc te hydrożele mają ogromne zastosowanie i możemy je modyfikować, zmieniając ilość bądź też rodzaj substancji sieciującej ten hydrożel. Możemy zmieniać czas uwalniania tej substancji aktywnej.
To na koniec zapytam jeszcze, jakie plany w takim razie naukowe na przyszłość, w jakich obszarach będziemy niedługo słyszeć o wynalazkach, o badaniach pani doktor inżynier Justyny Kucińskiej-Lipki.
Na pewno te wszystkie tematy, które teraz realizuję, dotyczące medycyny ze współpracą z Gumedem, dalej będą rozwijane, bo cały czas zgłaszają się do nas lekarze, którzy mają
potrzeby,
konkretne zastosowania. Ale drugim kierunkiem myślę, że będzie rozwijanie całej gamy nowych produktów wraz z doktorem Sienkiewiczem i firmą Bioplastpom, żeby wspomóc naturalne procesy degradacyjne tych materiałów i móc zastosować materiały bardziej ekologiczne do wyrobów codziennego użytku niż te, które są.
Doktor habilitowana inżynier Justyna Kucińska-Lipka, profesor Politechniki Gdańskiej, badaczka z Katedry Technologii Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Audycję zrealizował Maciej Bogusławski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.